Bardzo jest wielki deficyt w świecie pokory. Małe dzieci wszystko wiedzą, profesorowie wszystko wiedzą, hydraulicy wszystko wiedzą, babcie wszystko wiedzą, my księża wszystko wiemy. Nie ma dwóch takich samych odcisków palców, kodów genetycznych, nie ma dwóch takich samych ludzi. Ale życie nasze przebiega według schematu. Na przykład relacja syna do ojca. Ktoś ładnie powiedział, kiedy synek ma 3 latka, mój tata jest Bogiem. Tata wszystko umie, tata wszystko potrafi. Kiedy synek ma 13-15 lat, mówi, no tata się na pewnych rzeczach nie zna. Kiedy synek ma 25 lat, mój ojciec jest życiowym nieudacznikiem. Kiedy ma 35 lat, mówi, mój ojciec nie był taki głupi. A kiedy ma 45 lat, mój ojciec to był wielki człowiek.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, kaznodzieja ludowy.
Kiedy się mówi w kościele, gdzie jest 2000 osób i oni biją brawo i przynoszą kwiaty i właśnie mówią, że ksiądz mnie nawrócił, to szajba czeka już za drzwiami. Ktoś powiedział, źródłem wielu sukcesów kapłańskich jest szatan.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Przyszedł coś nowego, ale to będzie powtórka, może nie tyle z rozrywki, co chociaż życie mężczyzny i kobiety jest rozrywką. Może zacznę tak po księżowsku, po kościelnemu, żeby było. Każdy człowiek jak powietrza potrzebuje miłości, akceptacji, przyjęcia, dowartościowania. To jest po prostu chleb. Oczywiście to może być chleb zatruty, kiedy będzie to wazeliniarstwo jakieś i okłamywanie kogoś, czy chłopak, który dowartościowuje dziewczynę po to, żeby się z nią przespać, tej prawi komplementy, a tak naprawdę to jest kłamstwo, no to jest co innego. Natomiast chodzi o taką zdrową sytuację, normalną. Potrzebujemy tego słowa, jesteś potrzebny, cieszę się, że jesteś, sprawiasz, że jestem lepszy. Brat Efraim napisał rzecz, która mnie zdumiała, zszokowała, ale no, to jest poważny człowiek, więc należy się z jego zdaniem liczyć. Mianowicie on powiedział, że każdy z nas pamięta moment swojego poczęcia. Ale nie pamięta oczywiście gdzie mama z tatą, gdzie tam współżyli, jak współżyli, bo nie mieliśmy rozumu, oczu, zmysłów. Pamięta to dusza człowieka, czy została przyjęta w świecie z miłością. Czy trafiła tu na miłość. Natomiast jeśli pan z panią, mąż z żoną współżyją, a mają w głowie tylko jedno, żeby nie było dziecka, żeby nie było dziecka, a tysiące, setki tysięcy par ma to w głowie przez cały akt seksualny, żeby nie było dziecka, uważaj jak robisz, żeby nie było dziecka, rób tak, żeby nie było dziecka. A dziecko się pocznie, to potem to dziecko przez całe życie ma kłopoty z uwierzeniem, że on jest chciany.
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Zajmuję się tak zawodowo, ile można powiedzieć, wykładaniem homiletyki w seminarium warszawskim, czyli uczę kleryków mówienia kazań. Poza tym jestem kaznodzieją ludowym, jeżdżę po rekolekcjach do dorosłych, młodzieży, dzieci, sióstr zakonnych, księży, kleryków, głoszę Słowo Boże. No to chyba najważniejsze rzeczy, którymi się zajmuję.
Ksiądz co najmniej od 30 lat mówi o Panu Bogu, ale mówi przede wszystkim o miłości, o małżeństwie, o płciowości. Liczba rozwodów ciągle wzrasta, rozstań ludzi. Ludzie nie chcą decydować się na małżeństwa sakramentalne. Z perspektywy tych 30 lat, co się zmieniło, co się stało?
Był kiedyś w Polsce, jeszcze chyba za czasów komuny, prymas Belgii i powiedział, myśmy mieli też pełne kościoły i dużo ludzi i przyszedł dobrobyt i nas rozwalił. No do Polski też przyszedł dobrobyt, wprawdzie krytykuje się poziom życia Polaków, ale on wyraźnie się zmienił, wyraźnie wzrósł. I trudno jest pogodzić naukę o krzyżu z takim rozpaczliwym zabieganiem, by mieć wygodniej, przyjemniej, lepiej, z hedonizmem, który się rozszerza. Ja to nazywam sztuczne dopalacze, które świat proponuje człowiekowi, żeby go sztucznie ożywiać. Zrobisz karierę, będziesz wielki, będziesz miał wszystko, czego ci dusza zapragnie.
Ale przecież Pan Jezus nie jest przeciwko dobrobytowi, przeciwko karierze, temu, że człowiekowi się powodzi.
Tylko Pan Jezus tak ustawia sprawę, żeby to człowiek był panem. Panem pieniądza, panem ciała, panem seksu, panem erotyki. Natomiast świat proponuje takie rozwiązania, że to zaczyna panować nad człowiekiem. Bardzo jest wielki deficyt w świecie pokory. Małe dzieci wszystko wiedzą, profesorowie wszystko wiedzą, hydraulicy wszystko wiedzą, babcie wszystko wiedzą, my księża wszystko wiemy. Kiedyś młodzież mnie zaskoczyła, że widziała fajnego księdza. Pytam, co w nim było takiego fajnego? On powiedział na kazaniu, że czegoś nie wie, że czegoś nie rozumie. I to było dla nich nieprawdopodobne. Dobre czasy dla Kościoła to są złe czasy dla Kościoła to są dobre czasy. Chrystus, oczywiście ma Pani rację, nie reklamuje krzyża jako krzyża, ale każdy, kto będzie chciał żyć w prawdzie, kto będzie chciał żyć uczciwie, podpadnie szatanowi, będzie miał z nim na pieńku. I on się już postara, żeby człowieka też spróbować zastraszyć cierpieniem, karą, kompromitacją i żeby go wepchnąć w ramiona świata, żeby on dalej służył światu i ze świata czerpał swoją chwałę.
A nie wydaje się, księdzu, że jednak myślimy w ten sposób, że ten wierzący katolik czy chrześcijanin to właśnie taki człowiek, któremu się raczej nie powodzi albo słabo. A właśnie ten, który żyje pełną piersią, czerpie ze świata, to właśnie ten, który dość często stoi w opozycji do dekalogu chociażby.
Pismo Święte mówi, że Nie zazdrość ludziom bogatym i wielkim tego świata, bo zwiędną jak trawa spalona. Ja kiedyś słyszałem taką koncepcję, że każdy człowiek, nawet tak zwany niedobry człowiek, przysłowiowy Hitler czy Stalin, zrobili w życiu coś dobrego. I oni będą za to wynagrodzeni już tutaj na ziemi. Pan Bóg rozlicza każde dobro i każde zło. Będą wynagrodzeni za to dobro, które uczynili. No generalnie ich bilans będzie raczej kiepski, ale może to dlatego patrzymy na ludzi z podziwem, tym co się powodzi, tym to się powodzi, a oni już odbierają swoją nagrodę. Taką nagrodę pocieszenia. My natomiast wierzymy, że nasza nagroda będzie w niebie nieprawdopodobnie inna i większa.
A ja słyszałam z kolei taką koncepcję, że szatan doskonale wie, jeżeli mnie uszczęśliwia właśnie życie w takim stylu, czyli w opozycji do Chrystusa, on wręcz podsyca ten blichtr. Ja wtedy nie chcę zwrócić się do Boga. Przecież szatanowi o to chodzi.
Niedawno wyczytałem takie zdanie, że ilość minut, jakie poświęcamy na modlitwę, w domyśle bardzo mało świadczy o tym, jak bardzo polegamy na sobie. Mi nieraz ludzie mówią, proszę, nie mogę się modlić, bo nie mam czasu. No naprawdę, no rano do pracy biegam, wieczorem po pracy wszystko. Ja pytam, przepraszam, a jak modlitwa w czasie urlopu? O Jezu, jeszcze gorzej. To nie jest kwestia czasu, to jest kwestia, jak my naprawdę stawiamy na swoje siły. I ludzie wierzą w technikę. Pan Bóg jest niepotrzebny. Pan Bóg wchodzi do akcji często, kiedy już naprawdę sytuacja jest beznadziejna. Ale ten poziom beznadziejności ludzie teraz osiągają później. Kiedyś poziom beznadziejności był od razu.
A propos modlitwy, Matka Boża prosi, aby modlić się sercem. Więc jak się modlić? Kontemplować, powtarzać zdrowaśki, czy czuć obecność Chrystusa?
Niekoniecznie czuć. Jeśli jesteśmy przy tym czuciu, ostatnio u ojca Szustaka Dominikanego, słynnego kaznodziei, miał konferencję do facetów i powiedział rzecz, która mi osobiście bardzo podoba. Panowie, nie liczcie na to, że będzie do was przychodziła Matka Boża, Anioł, Jezus się wam będzie pokazywał. To są sprawy dla kobiet. Kobieta musi być pocieszona, pogłaskana, coś przeżyć. Tobie się całe życie Pan Jezus nie pokaże. Ale ty jesteś facet, ty przejdziesz przez ciemną dolinę i sobie poradzisz. Natomiast co to znaczy, że ja się modlę cały czas? Proszę Państwa, gdyby do nas przyjechał papież Franciszek, do twojego domu gdzieś tutaj, to choćby papież spał w drugim pokoju, cała rodzina by wiedziała, jest papież. Choćby papież brał prysznic i go nie było widać, jest w domu papież. Otóż ktoś, kto się modli nieustannie, wie, że w domu moim, w garażu, w samochodzie, na spotkaniu jest Bóg, jest Chrystus. On jest obecny. Powtarzam, można kogoś nie widzieć lata, ale on jest w tym mieście. Ja wiem, że go w każdej chwili mogę spotkać, w każdej chwili mogę do niego zadzwonić. Sytuacja się zmienia, kiedy słyszę, że on umarł. Już go nie ma w tym mieście. Serce to jest nasze najgłębsze ja. To jest nasze najgłębsze ja. Wielu ludzi nie ma kontaktu z tą rzeczywistością, tego najgłębszego ja. To najgłębsze ja odzywa się do nas przez emocje i uczucia. To są listy, które moje najgłębsze ja śle do mojego intelektu i do mnie. Chce mi coś zasygnalizować, że czegoś się boi, że czegoś pragnie, że przed czymś ucieka. Ludzie szybko likwidują emocje, a to jest błąd. Trzeba je odczytać. One są zakodowane. Człowiek się potrafi oszukiwać. To jest jedyna istota na świecie, która się sama potrafi oszukać. Więc żebyśmy mieli ocaloną prawdę o sobie, Pan Bóg wymyślił emocje, które nam przynoszą prawdę o sobie w sposób zakodowany, ale emocji się nie da oszukać. Nie wywołam sztucznie emocji w sobie. Teraz się będę radował, a teraz będę smutny. To moje ja, niezależnie ode mnie, przekazuje mi przez emocje stan sytuacji w świecie.
A to jest tak, że modlitwa, Bóg potrzebują czasu. To znaczy, ja naprawdę muszę się zatrzymać i znaleźć czas, żeby znaleźć kontakt.
Bardzo mi się podoba definicja adoracji, którą wielu ludzi stosuje. Adoracja jest to tracenie czasu przed Panem Bogiem. Po co ty klęczysz? Prosisz o coś? Nie, nie proszę. Dziękujesz? Nie, nie dziękuję. Po prostu ten słynny człowiek, który mówił, przychodzę sobie do Pana Jezusa i tak patrzę na Niego, On patrzy na mnie. Jedne z piękniejszych chwil, jakie przeżywają zakochani, tak mi się wydaje, to jest, kiedy chłopak trzyma dziewczynę za rękę, siedzą na plaży, nic nie mówią, nic się nie komunikują, nic nie zyskują, nic nie tracą, po prostu być przy człowieku. Tak bardzo zmienia nas ta sytuacja, kiedy ktoś jest nas blisko. Ale czas trzeba mieć. Ludzie pytają sprytnie, a jak ja się modlę w autobusie, to jest źle? Dobrze, ale ja zawsze mówię, jeśli byś się modlił tylko w autobusie, to tak jakbyś ktoś do ciebie przyszedł, powiedział, mam sprawę do omówienia, to choćby będziemy jechali tym samym autobusem, to omówimy. Można w autobusie omówić sprawę, jakąś nieistotną, nieważną, ale można. Natomiast trzeba mieć rzeczywiście czas, żeby tą obecnością Boga, który jest blisko mnie, nasycić się, nakarmić się, pozwolić siebie przeniknąć i przeniknąć, na ile potrafimy, tę tajemnicę, to zmienia perspektywę naszego życia.
Bóg czasami przemawia do człowieka przez, my to nazywamy, olśnienia. Miał ksiądz ostatnio takie olśnienie, które odczytał, że tak, to powiedział do mnie Bóg.
Każda prawda, która jest dobra, pochodzi od Pana Boga. Zdarza mi się oczywiście coś odkryć, zazwyczaj z pomocą właśnie takich mądrych ludzi, jak ojciec Szustak, czy ojciec Pelanowski, czy ojciec Sali. Ale Pan Bóg ciągle zaskakuje. Ciągle mam wrażenie, że są takie fragmenty w Piśmie Świętym, których, mimo że tą księgę wertuję od 30 lat, nigdy nie widziałem. Nie zauważyłem takich zwrotów, takich zdań, takich opinii, które Pan Bóg wyraża. Tajemnica tej księgi, że ona jest ciągle nowa.
Kochani, może ktoś z Was przeżywa, nie wiem, alkoholizm ojca, że pije, że jest taki brudny, śmierdzący. Weź album rodzinny. Znajdź zdjęcie taty, jak szedł do pierwszej komunii. Ten chłopiec w nim jest. Może widzisz, jak się twoi rodzice kłócą i wrzeszczą. Słuchaj, weź ich zdjęcia ślubne. Ten piękny mężczyzna i ta piękna kobieta, oni są w tych twoich staruszkach, którzy się ciągle kłócą od rana do wieczora. I spróbuj się zastanowić i pomyśleć, jak ich z tego dna wydobyć. Wynotowałem sobie takie zdanie. Jeśli nie wierzysz, że historia człowieka, który stoi naprzeciwko ciebie, jest święta, daj mu święty spokój. Aniołowie twojego ojca stoją przed niebem, choć twój ojciec jest może podły, choć cię może molestował, choć może pił. Aniołowie twojego męża stoją przed Bogiem w niebie i rozmawiają o nim. I jego historia jest naprawdę święta. Nasze historie są święte, chociaż są tak często uwikłane w grzech. Musimy ciągle szukać w sobie tej godności i w innych, ale nie na zewnątrz. Nie jak zrobisz coś, to uznam cię za wartościowego człowieka. Nie, bo ta perła w nim już jest.
Ksiądz bardzo dużo mówi na temat miłości i płciowości. Dlaczego?
No bo jestem mężczyzną, a do mnie przychodzą kobiety i mężczyźni. Nie przyszedł jeszcze do mnie żaden człowiek bez płciowości swojej. I to są ich problemy. Poza tym to jest właśnie fundament. Kobiecość jest fundamentem myślenia kobiety, przeżywania kobiety, wyglądu kobiety, ustroju kobiety, sposobu komunikowania kobiety. Więc jeśli chcemy coś poprawić w tym sposobie jej życia, to trzeba tam zejść na dół i tam popatrzeć, czy coś w tej płciowości się nie stało. Podobnie jeśli chodzi o mężczyzn. Ludzie się pogubili, bo świat zaczął mieszać w tej właśnie rzeczywistości płciowej. Bo kobiety pytają, co to znaczy, że jestem kobietą? Jaką ja mam być, żeby być kobietą? A świat mówi, jak to? Masz pić jak facet, palić jak facet, kopać jak facet, prowadzić samochód jak facet, oglądać film jak facet. Ale kobieta mówi, ja nie chcę być facetem, ja chcę być kobietą. No i tu świat zaczyna się już trochę gubić, co to znaczy być kobietą. A na szczęście się nie gubi Pismo Święte, które wyraźnie pokazuje, szczególnie w Księdze Rodzaju, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Spotkałem wiele narzeczeństw, które mówiły wprost bądź sugerowały, że z chwilą zawarcia przez nich ślubu świat pozna dopiero patrząc na nich, co to znaczy miłość małżeńska. Sam myślałem, że kiedy zostanę wyświęcony, losy Kościoła doznają nagłego zwrotu. Oczywiście wpadłem w te same tory, co starsi księża i jestem w tych torach, z niektórych się wydobywam, niektórych chcę siedzieć mocno, tych dobrych. Ale rzeczywiście po to mamy te 80-90 lat życia na ziemi, daj Boże, żeby się przekonać, że jesteśmy tacy zwykli. Ale niezwykłe jest jedno, że nas Pan Bóg kocha tak nieprawdopodobnie. I po to, że jesteśmy z Panem Bogiem, że pierwszy chcemy się przed Nim popisywać. Panie Boże, pomóż mi troszeczkę, a ja zrobię taki fajerwerk w moim kapłaństwie czy małżeństwie. A chodzi o to, żebyśmy przyszli i powiedzieli, Panie Boże, ja bez Ciebie nic nie mogę uczynić, teraz to już wiem naprawdę. Jak Ty mi nie pomożesz, to będzie ze mną źle. I wtedy Pan Bóg mówi, no to już jesteś gotowy na tamtą stronę.
No, ale niektórzy w takim momencie odchodzą.
To jest kwestia pychy i pokory. Najtrudniejsza rzecz na świecie to być pokornym. Powiedzieli, że szatan może różne rzeczy udawać, ale pokory nie uda. To jest dla niego za trudne, nim czystej miłości. Są ludzie, którzy mówią, przepraszam, to kobiety częściej mówią, ja się z tym zwrotem spotykam raz na kwartał, zdechnę na wycieraczce, a nie popuszczę. Ja to osiągnę. Otóż Panu Bogu nie chodzi, żeby tam ktoś zdychał na wycieraczce, tylko żeby zrozumiał, że bez Boga nic uczynić nie możemy, tak jak mówi Pismo Święte. My przytakujemy, tak, ja wiem, wszystko w ręku Boga, ale tak naprawdę to ja sam to zrobię. A Pan Bóg musi przekonać, że my naprawdę pozwalamy ze sobą wszystko zrobić, tak jak lekarzowi. Ludzi się stawia lekarzowi, czy nie chce iść do lekarza. Mężczyźni bardziej boją się doktora. Nie pójdę. A zaczyna tak boleć, że on mówi do żony, słuchaj, bez żartów, zawieź mnie do szpitala na ostry dyżur, bo ja już nie wytrzymuję. Pan Bóg nie tyle, że chce nas cierpieniem do tego zmusić, tylko przekonać, że On jest Bóg, a ja jestem tylko człowiek. Bo wielu ludziom się myli, że ja jestem Bogiem. Podziwiam tupet ludzi, którzy właśnie, no to co wspomniałem już w dzisiejszej audycji, na wszystkim się znają, wszystko wiedzą. Jest 8 miliardów ludzi, czy 7 miliardów ludzi na Ziemi, nie ma dwóch takich samych odcisków palców, kodów genetycznych, nie ma dwóch takich samych ludzi. Ale życie nasze przebiega według schematu. Schemat jest nieprawdopodobnie często powtarzalny. Na przykład relacja syna do ojca. Ktoś ładnie powiedział, kiedy synek ma 3 latka, mój tata jest Bogiem. Tata wszystko umie, tata wszystko potrafi. Kiedy synek ma 13-15 lat, mówi, no tata się na pewnych rzeczach nie zna. Kiedy synek ma 25 lat, mój ojciec jest życiowym nieudacznikiem. Kiedy ma 35 lat, mówi, mój ojciec nie był taki głupi. A kiedy ma 45 lat, mówi, mój ojciec to był wielki człowiek. Kobiety często, jak mówi ksiądz Dziewiecki z Radomia, wychodzą za mąż nie za mężczyznę, tylko za wyobrażenie o mężczyźnie. I potem jest wielkie rozczarowanie. Mężczyźni wyczuwają, że kobieta bardzo lubi słowa, bardzo lubi, kiedy kieruje się ku niej jakieś komplementy, jakieś ciepłe słowa, słowa życzliwe, jest bardzo wrażliwa na słowa, a często niestety panowie potrafią manipulować tymi słowami. I ona potem dochodzi do wniosku, jak mówi pan Pulikowski, że mój mąż jest potworem. To po co pani do takiego wyszła? No ale on taki nie był przed ślubem. No to przy pani się stało. No i kobieta wtedy widzi, że jest trochę w sytuacji, której nie umie jakoś zrozumieć i przeniknąć swoim intelektem. Kończy się to często boleśnie. Rozwód, wynoś się, nie chce się znać, zamiast misternie konstruować to, czego nie udało się do tej pory zbudować.
Wiele kobiet żyje w przeświadczeniu, to miliony na świecie, że moim najgorszym wrogiem jest mój mąż. Wielu facetów żyje w przeświadczeniu, że moim najgorszym wrogiem, z którym mam toczyć wojnę, jest moja żona. A tragedia polega na tym, że oni sobie zostali dani po to, żeby być ze sobą zjednoczeni, żeby walczyć z demonem. Drodzy Państwo, jeśli uważasz swojego współmałżonka za najgorszego wroga, uważaj. Na 90,9% padliście ofiarą takiego właśnie ataku. Po czym poznać, że kupiliśmy jego myśli, bo on wzbudza w nas emocje i myśli? Po słowach zawsze i nigdy. Przypomnijcie sobie kłótnię z mężem. Jeśli mówisz, ty to zawsze tak robisz mi na złość, ty zawsze mnie poniżasz, a ty mi nigdy nic dobrego nie zrobiłeś, 100%. To nie są wasze teksty. Zawsze i nigdy, i na pewno, i w ogóle, te skrajności to są fałszywe zdania. Wynotowałem sobie jeszcze parę takich zdań, po których można poznać, że zostaliśmy uwikłani w małżeńską wojnę po to, żeby nie widzieć prawdziwego przeciwnika. Jeśli ktoś dochodzi do wniosku, sytuacja na pewno się nie zmieni, moje małżeństwo się nie zmieni, już tak pozostanie. Uwaga, czerwone światło. Nie warto się wysilać, nie próbuj nawet jeden raz, z tego nic nie wyjdzie. Uwaga, czerwone światło. Po prostu nie będę mu ufać, nie będę jej ufać. No na tym zależy szatanowi bardzo. Ja robię swoje, a on robi swoje. Żyjemy obok siebie i tak będziemy sobie wegetować. Uwaga, czerwone światło. Nie należało się z nim pobierać, z kimś innym byłbym szczęśliwszy. No to dwa czerwone światła. Jeszcze raz przeczytam Księgę Koheleta. Tam, gdzie są dwaj, tam jest lżej, bo kiedy jeden upadnie, drugi może go podnieść. Jak z tym walczyć, ze złym duchem? Ewangelia mówi, jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Proszę zwrócić uwagę na słowa z Księgi Rodzaju. Bóg po stworzeniu Adama i Ewy im błogosławił. Nie jest napisane błogosławił Adamowi i błogosławił Ewie. Im błogosławił. Kochani, małżeństwo ma przeogromną siłę, kiedy mąż z żoną razem się modlą. Jak on się modli w kuchni, a ona w pokoju, to już nie ma tej siły. Dostajecie władzę nad demonem, potworną, nieprawdopodobną, razem i tylko razem możecie uciekać. Panowie, my tu mamy większe kłopoty. Nam się ciągle wydaje, że odmawianie paciorka jest to oznaka słabości. Tak nosem duszpasterskim czuję, że jak się modli wspólnie w małżonku w Polsce, 1, 2, 3% to jest sukces. Kupić sobie brewiarz dla świeckich. Odmówić wieczorem nieszpory z żoną. To będzie trwało 7 minut, mówię wam. A jak będzie mecz, to przyspieszycie do 6. 7 minut! Od tego może zależeć los waszych dzieci, waszej rodziny.
Ksiądz uczy. Ta wiedza wypływa z tego, co dzieje się, co słyszy ksiądz w konfesjonale.
Tak, w konfesjonale, chociaż tam też są schematy bardzo. Bo właśnie pani pyta o odkrycia. Ja zrobiłem pewne odkrycie parę miesięcy temu, które mnie zdumiało. Ja jestem 30 lat księdzem. Wyspowiadałem już w życiu tysiące ludzi, tysiące było spowiedzi. Proszę mi wierzyć, że nie potrafiłbym ani jednej spowiedzi przytoczyć. Ani jednej. Znaczy pamiętam, że ktoś się tam spowiadał, że tam coś zdradził żonę, że ktoś coś się spowiadał, ale tak, że była taka spowiedź, to ja sam zapamiętałem, to nie. Nie wiem, czy Pan Bóg mi taki dar dał zapominania. To jest piękna historia pewnej siostry zakonnej, która mówiła biskupowi, że widzi Chrystusa. Biskup nie wie, wierzyć jej, nie wierzyć, ale wpadł na pomysł. Jak siostra będzie widzieć Jezusa, proszę go zapytać, jakie ja miałem grzechy na ostatniej spowiedzi. I przyszła siostra i mówi, widziałam Jezusa. Pytała siostra moje grzechy na spowiedzi? Tak. I co powiedział? Że nie pamięta. I biskup mówi, o. To chyba wygląda na prawdziwego Jezusa. Te 60, 80, 90 lat życia potrzebne jest na to, żebyśmy w słowie, zwrocie mój Jezu, mocny akcent położyli na mój. Wielu ludzi ma Jezusa, ale to jest Jezus z drugiej strony ulicy. On tam stoi, patrzy się nawet na mnie, ale to nie jest mój Jezus. Czy Jezus jest mój? Często z Jezusem chcemy budować relacje jak na egzaminie z dwóch stron stolika przykrytego zielonym płótnem. A jemu trzeba położyć głowę na piersi, tak jak zrobił to Jan, i powiedzieć, mój Jezu, ratuj mnie, mój kochany Jezu.
To, co ksiądz powiedział, pasowałoby tym, którzy mówią, no religia to moja sprawa prywatna. Ludzie mówią, że wierzą w Boga po swojemu. Ta indywidualność, ta indywidualizacja religijności, to jest też duży problem.
No tak, to rzeczywiście wrogowie Kościoła bardzo by sobie chętnie to życzyli, żebyśmy się zamknęli ze swoimi różańcami, postulatami. Człowiek ma Boga wnieść w całe swoje życie, a życie człowieka to jest oczywiście rodzina, ale też relacje sąsiedzkie, relacje społeczne, lokalne, relacje państwowe. Tworzymy nie tyle państwo, co naród, którym kieruje pewne państwo, struktury urzędników i w to trzeba wszędzie wnieść Pana Boga. To, co kobiety mówią, proszę się odczepić od mojego brzucha, to jest mój brzuch. Brzuch jest twój, możesz sobie zrobić z nim coś, co chcesz, ale człowiek, który jest w brzuchu, też jest mój. To będzie mój kumpel, jak się narodzi. To będzie mój prezydent, jak się narodzi. Ja chcę, żebyś mu zagwarantowała bezpieczeństwo. Więc nie można żyć Panem Bogiem super w domu, a w zakładzie pracy czy w relacjach sąsiedzkich już tego Pana Boga tam w ogóle nie wpuszczać. Albo jest mój Bóg ze mną wszędzie, albo w ogóle go nie ma. Mi nam się wydaje, że Bóg jest w kościele, Bóg jest w siostrze zakonnej, która opiekuje się dziećmi, Bóg jest w księdzu, a tam gdzieś, gdzie islamscy bojownicy rozwalają Europejczyków, gdzie są jakieś wojny, to tam Boga nie ma. Nie, Bóg jest wszędzie. I albo go widzę wszędzie, w całym świecie, nawet w dramacie zbrodni, oczywiście, których Bóg nie jest przyczyną, ale stara się przez ludzi dobrej woli te konflikty zażegnać, to jeśli ktoś nie widzi Boga wszędzie, to nie widzi Boga nigdzie.
Nasuwa się argument, a jednak jest wszechmogący i wszystko może, to dlaczego?
Zrobił rzecz nieprawdopodobną, oddał nam kawałek swojej działki. Tak jak tatuś mówi do synka, synku, tu będzie twoja doniczka i tu będzie twój kwiatek rósł i tylko ty się będziesz nim opiekował tym kwiatkiem, to Bóg powiedział, daję wam wolność i nigdy w nią nie zaingeruję. Macie przestrzeń tylko dla siebie, możecie tam robić co chcecie. Nawet możecie ukrzyżować Syna Bożego, jeśli sobie życzycie. Nieprawdopodobny dar wolności.
Faustyna w swoim dzienniczku pisała o m.in. cierpliwości Pana Boga, że wystawiana jest na próbę i kiedyś ta cierpliwość się wyczerpie.
Aniołowie dali Panu Bogu odpowiedź na powołanie ich, żeby opiekowali się ludźmi, żeby chwalili Boga w ułamku sekundy, o ile tak można powiedzieć, bo tamta rzeczywistość jest pozaczasowa. Więc my umownie mówimy w ułamku sekundy, aniołowie od razu dali Bogu odpowiedź. My natomiast mamy to rozciągnięte jak guma do rzucia na 80 lat. Dajemy Panu Bogu odpowiedź na jedno pytanie. Chcesz pójść do nieba? Chcesz być zbawionym? Żyć ze mną? Odpowiedz mi przez pracę, relacje z żoną, wypoczywanie twoje, twój smutek, przez wszystkie różne stany, sytuacje ludzkie. Odpowiedz mi, czy chcesz być ze mną. Pan Bóg spełni dokładnie to, co my Go poprosimy.
Człowiek jest traktowany inaczej niż aniołowie i Bóg wyniósł człowieka. My jesteśmy koroną stworzenia. Ksiądz się tak czuje na co dzień? Taką koroną?
No są takie chwile, kiedy człowiek przeżywa swoją wielkość, która oczywiście ma swe źródło w Bogu, ale nieraz się człowiek czuje bardzo źle i dennie. Szatan się o to stara, żeby nam przekonać o tym, że jesteśmy nic nie warci, ale tą właśnie indywidualność, z jaką nas Pan Bóg traktuje, jest często zaskakująca. Ta właśnie wolność, że ja mogę Boga odrzucić, jest zaskakująca. Jak bardzo nam Pan Bóg zaufał, jak wiele nam dał do dyspozycji, żebyśmy Mu to tak powiedzieli. My, szczególnie panowie, jesteśmy przekonani o swojej niepowtarzalności i wielkości. Wielu panów ma takie podejście, że ja miał możliwości, żeby świat inaczej był, to ja bym pokazał, co ja potrafię. Niestety dyrektor w pracy, moja żona, wszyscy mi stoją na przeszkodzie i nie mogę pokazać tej wielkości. My jesteśmy wielcy i mali. Z jednej strony jesteśmy wielcy, robimy wielkie rzeczy, z drugiej strony jesteśmy śmieszni. Jeśli odejdą te iluzje, jeśli Pan Bóg da łaskę, czy człowiek przeżyje głęboką spowiedź, wyrzuci z siebie wszelki brud, wtedy czuje się jakiś piękny, Boży i czuje się koroną stworzenia.
Modliłam się do Ciebie, a jednak sąd zabrał mi dzieci. Albo matka mnie źle traktowała, ojciec pił, nie otrzymałem miłości, nie potrafię kochać. Ludzie tłumaczą sobie swoje złe wybory tym, że tak zostali wychowani, to otrzymali, więc z siebie nie wydobędą. Taka prawość ludzka, to nie jest sprawiedliwe.
Przeczytałem jakieś takie zdanie, że nie ma dobrych rodziców na świecie. Są najwyżej poprawni rodzice. Jak ktoś jest poprawnym rodzicem, to bardzo dużo. Pan Bóg miał wszystko w raju, wszystko, a jednak jego dzieci odwróciły się od niego. Także nie czekajmy na ideały, na stuprocentowo pozytywne rozwiązania, tylko cieszmy się każdym okruchem dobra. Czy rodzice tak mogą zdeterminować dziecko, że ono jest absolutnie niezdolne do rozwoju? Jest taka książka, która opisuje życie pewnego franciszkanina, zanim został zakonnikiem. W domu miał po prostu piekło. Ja tę książkę czytałem i przerzucałem w strony niektóre, nie chcąc wchodzić w szczegóły, tortur, jakie zadawali temu dziecku rodzice, szczególnie ojciec. I on potem w dorosłym życiu wstąpił do franciszkanów, został franciszkaninem, został doradcą Margaret Thatcher do spraw kontaktów z Kościołem. Więc i po takim piekle, z takiego piekła można jakoś wyjść, funkcjonować, na pewno tam okaleczenia pewne zostają, ale to jest kwestia pokory. Jeśli ktoś nie miał miłości w domu, to może zrobić dwie rzeczy. Albo odczepcie się wszyscy ode mnie, nic ode mnie nie wymagajcie, albo idę w świat szukać nauczyciela miłości. Bo są ludzie, którzy potrafią, ludzie i wspólnoty, którzy potrafią nauczyć jakoś miłości. No i właśnie teraz, którą drogę wybiorę? Czy tego zamknięcia dumnego i będę na cały świat patrzył z góry, czy pokornie będę się uczył miłości od ludzi, od chrześcijan, od samego Boga, poproszę dar miłości od Niego. To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Ktoś powiedział, chcesz zmienić innych, chcesz zmienić swoją rodzinę, to zacznij się od siebie. Najbardziej pomożesz drugiemu człowiekowi w ten sposób, kiedy przyjdziesz do niego lepszy, świętszy. I są ludzie, którym można zwrócić uwagę i to pomoże, czy wyjaśnić coś i on powie, a to nie wiedziałem, no to rzeczywiście to muszę zmienić postępowanie, ale są ludzie, których można zmienić tylko czysta, mądra miłość. Trzeba tych ludzi tak pokochać, czystą, mądrą miłością, licząc się, że na początku trzeba będzie dawać mleko, nie chleb, tylko to, co temu człowiekowi jest potrzebne, ale ten wzrost jest możliwy. Proszę zwrócić uwagę, jak się pozmieniali apostołowie, jak Piotr się zmienił z pysznego, zarozumiałego Piotra, gorzko zapłakał. To słowo gorzko jest takie znaczące.
A czy wokół księdza ludzie nawracali się? Jeśli tak, to co te osoby łączyło? Czy każdy przypadek był inny?
Zostaje sporo takich listów, w których ktoś pisze, że nawróciłem się, że zmieniłem swoje życie. Ile tam jest mojego udziału, moich homilii, kazań? No skoro ktoś tak pisze, to chyba trochę tego jest. Wiem, że jest to darmowy dar od Pana Boga. Każda taka relacja z człowiekiem.
A odwrotnie było, że ktoś stracił wiarę?
Zdarzają się takie sytuacje. Ja dostaję tyle listów, że nie mam czasu odpisywać na każdy indywidualnie. To jest po prostu fizycznie niemożliwe. I mam takie gotowce, gdzie piszę, dziękuję za list. Nie mogę odpowiedzieć listem, chętnie się spotkam. Parę osób wytropiło, że mam gotowce i się śmiertelnie obraziło, że jak ksiądz traktuje ludzi. To także listy krytyczne się zdarzają, niekiedy dość mocno krytyczne i w formie takiej ostre.
Teraz mieliśmy takie, wiecie, piękne spowiedzi. Przychodzili panowie, chciałem się wyspowiadać, nie byłem 30 lat. Ja mówię, brachu, no to czekam na ciebie, klękaj. Przeksiędza, w szczegółach czy raczej ogólnie? Otóż... Jak dobrze, że ludzie mówią, wstydzę się, proszę księdza, wstydzę. Jak dobrze, że są te kratki konfesjonału. Klęka, ja nie patrzę, kto mów, króciutko, odejdź, rozgrzeszam. Zupełnie źle jest, kiedy ktoś właśnie przychodzi mi, proszę księdza, jak ja mam grzechy. Zacznijmy od ostatniej soboty, godzina 20. Ja mówię, z czego się cieszysz? Słuchajcie, dziewczęta, szerzy się w Polsce choroba ortopedyczna stawów. Nieraz przychodzą do kancelarii, czy gdzieś prosić mnie o ślub. Siada chłopak z dziewczyną, preksiędza, czy ksiądz by nam nie udzielił ślubu. I widzę, on cały czas pracuje nad stawem nadgarstka tej dziewczyny. Nieraz pracuje nad stawem kolanowym, prawda? Raz jeden chłopak stał za swoją dziewczyną, ją posadził ładnie i pracował nad jej karkiem w kancelarii parafialnej. Dziewczyny, ja rozumiem, że się chodzi z dziewczyną za rękę, że ją się przytuli. Tylko na litość boską, jak się już idzie do tego księdza, który ślubował celibat i musi walczyć z nieczystymi myślami. To nie wiem, czy ten chłopak pokazuje mi, a widzisz, jak żeś padł? Ale wiecie często, o czym to świadczy? O niepewności.
Ksiądz jest od 30 lat kapłanem. Czy był taki kryzys w księdza życiu, niebezpieczny kryzys, jeśli chodzi o kapłaństwo?
Nigdy nie pomyślałem tak poważnie, żeby z kapłaństwa odejść, ale kryzysy były. Nie będę to opowiadał, bo to są bardzo osobiste, intymne sprawy, ale rzeczywiście było. Tylko kryzysy się potem okazywały kuracją Pana Boga. Kwestia pokory. Proszę Państwa, kiedy się mówi w kościele, gdzie jest 2000 osób i oni biją brawo i przynoszą kwiaty i właśnie mówią, że ksiądz mnie nawrócił, to szajba czeka już za drzwiami. Ktoś powiedział, źródłem wielu sukcesów kapłańskich jest szatan. Proszę pamiętać, za czasów komuny komuniści wsadzali księży do więzień i oni tam w tych więzieniach bardzo często się umacniali swoją wiarę. Kardynał Wyszyński, przecież gdyby nie jego uwięzienie, to losy polskie mogłyby się inaczej potoczyć. Ludzie by tak nie stanęli potem za nim murem, nie nazywaliby go mężem stanu. I komuniści wpadli na pomysł w latach 70. dawać księżom paszporty za granicę, dawać dolary, sprzedawać tanio dolary. Niech mają większych sukcesów. I tu wielu księży się, może wielu to nie, ale byli kapłani, którzy się na tym pośliznęli. Szatan jest źródłem wielu sukcesów kapłańskich i nie tylko kapłańskich. On jest w ogóle, szatan jest źródłem nieraz ludzkich sukcesów. Proszę zwrócić uwagę na artystów. Ilu pięknych, wspaniałych ludzi przejechało się w biznesie muzycznym, w biznesie teatralnym czy kinowym przez narkotyki, popełniali samobójstwa ci ludzie. Powtórzę, dobre czasy dla Kościoła to są złe czasy dla Kościoła to są dobre czasy.
Chyba w każdym stanie wierność. Chyba opłaca się być wiernym, albo dobrze jest być wiernym w perspektywie czasu.
To jest piękna cecha, wierność. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kiedyś takie piękne świadectwo o miłości małżeńskiej dał pan Budziaszek, mówiąc, że on po latach zrozumiał, co to znaczy wierność małżeńska. Ty jesteś wolną kobietą, możesz być ze mną, możesz odejść, znaczy możesz technicznie. I kiedy wyjdziesz z domu i cię nie będzie 20 lat, ja cały czas będę się za ciebie modlił i kiedy wrócisz, to ci nogi umyję, michę z zupą ci dam, bo ja ci kiedyś ślubowałem miłość. Co ty zrobisz ze swoim ślubem, to jest twoja sprawa. Oczywiście mnie to obchodzi, ale to ty zadecydujesz. Ale ja cały czas będę twoim mężem i będę na ciebie czekał, za ciebie się modlił.
Kiedyś prowadziłem spotkanie z moimi studentami na temat pierwszego razu. Ultrakatolicy, tam Osama Bin Laden, przy nich to jest drobiazg. No i siedzi ta rada starców, tych katolików takich, prawda? Ja mówię, słuchajcie, wam chyba nie muszę tłumaczyć, że pierwszy raz, no to w noc poślubną. A Marek, moja prawa i lewa ręka, mówi, a ja proszę księdza właśnie nie w noc poślubną. Co w noc poślubną? Spocony, zmęczony, na drinku, cały cuchnący, w noc poślubną powiem mojej żonie, pa kochanie i odprowadzę ją do pokoju. A dzień później... Marek miał to wszystko przemyślane, powiedział, a dzień później przedstawienie w Teatrze Wielkim, kolacja w hotelu Sheraton, zielona pościel, muzyka z Titanica. Chłopaki mówią, Marek, co dalej? A mówi, prawa autorskie są moje. Udzielałem mu tego ślubu, potem prosił, żebym poszedł na wesele. Nie mogłem. Marek mówi, dobrze, proszę księdza, to zaprosimy księdza, jak wrócimy z podróży poślubnej, ale moja mama oczywiście koniecznie musi po weselu przysłać trochę księdzu ciasta, to ja przyjadę w poniedziałek rano, na plebanii księdzu przywiozę. No i dzwonek na plebanii, stoi Marek, 2 dni po ślubie, w sobotę ślub, on w poniedziałek rano przyjechał. Cześć Marek, wejdź, wchodzi. Nie ten człowiek. A rozpiął marynarkę. Usiadł w fotelu. Do tej pory to był Mareczek, co przychodził do księdza opiekuna, a teraz przed mąż. Mąż przyszedł. Ja mówię, kawy, herbaty, kawy. Usiadł w fotelu, ręka z obrączką na oparciu i mi tym światłem po oczach daje. Ja mówię, Marek, fajnie się jest mężem? Wie ksiądz, fajnie. Ja mówię, no ja właśnie nie wiem, a ksiądz nie. Pięknie jest, proszę księdza. Warto było walczyć, bo oni się o tą czystość bili też. Warto było, proszę księdza. I wiecie, o co Kościołowi chodzi? Żebyś w dzień po ślubie mówiła, jest pięknie. W rok po ślubie mówiła, że jest pięknie. I w 10 lat po ślubie mówiła, że szalejesz. I w 25 lat mówiła, że szalejesz. I w 30 lat. O to Kościołowi chodzi. Proszę księdza, to nie do zrobienia. Znam małżeństwa moich wujków, stryjków, przede wszystkim moich rodziców. To jest nie do zrobienia. Do zrobienia. Do zrobienia, tylko decydujecie dziś, czy dom na piasku, czy dom na skale. A nie samemu, z Chrystusem. On da wszystko, tylko nieraz trzeba się z Nim wykłócić, poprosić, przekupić. Bądźcie sprytni, sprytni jak lisy, czyści jak gołębie, gwałtownicy bądźcie. To wszystko jest do zrobienia.
Wielu rodziców cierpi i pyta, jak ja mam jej powiedzieć, że życie na kocią łapę to grzech. To już, co mówię, brzmi bardzo archaicznie i kościółkowo, a co dopiero rozmawiać z córką czy z synem?
Jak się zaciśnie sznurek, to potem trudno jest go rozwiązać. Mi chodzi po prostu o to, żeby nie chodzić i nie suszyć głowy ciągłym zwracaniem uwagi. Ludzie są wolni. Proszę zwrócić uwagę, jak działał Jezus. Pójdź za mną. Ktoś nie poszedł, koniec rozmowy. Nie było słuch, ale pójdź za mną. Ale co ci grozi? Jezus szanował wolność człowieka. Wychodził z założenia słusznego, że człowiek, do którego mówię, jest normalny, słyszy, rozumie po polsku. Chodzi tylko, żeby mieć moc wewnętrzną. My nieraz zwracamy uwagę, rodzice dzieciom, my księża, ale nie mamy tego powera. Jezus jak powiedział, ja jestem Jezus z Nazaretu, to się żołnierze poprzewracali. Jezus jak mówił, to mówili, on mówi jak ten, który ma władzę. Ja spotykałem ludzi, którzy mówili jedno zdanie i to robiło więcej niż monolog dwugodzinny kogoś innego. Tylko trzeba być Bożym człowiekiem, mieć w sobie czystość Boga, mieć w sobie prawdę Bożą. Mówię to nieraz młodzieży. Są takie dziewczyny, przy których można przeklinać i mówić sprośne kawały. Są takie dziewczyny, przy których ten numer nie przejdzie. Po prostu przez gardło nie przejdzie słowo. Ona tylko spojrzy i czuje się, że mamy do czynienia z taką osobowością, z taką głębią, że lepiej zmienić koncepcję wypowiedzi. Proszę zwrócić uwagę na historię Maksymiliana Kolbe, kiedy on się odezwał z szeregu, że chce być za gajowniczkę pojmany i zabity. SS-man się do niego zwrócił per pan. Ktoś napisał, chyba w żadnym obozie koncentracyjnym to się nie stało, żeby oficer powiedział do więźnia per pan. A jak Kolbe wyszedł z taką godnością siebie, z taką mocą, siłą i pokojem, no to się stał ten cud, że on do niego per pan się zwrócił.
Czystość. Kiedy mówi się o czystości dzisiaj, to albo właśnie w kościele, gdzieś na rekolekcjach.
Statystyki są, jakie są. Mówią, że coraz więcej młodych ludzi mieszka ze sobą. Jeśli kwestia chodzi o masturbację, to u chłopców to 85% albo regularnie to robi, albo ma z tym takie sporadyczne przypadki. To jest wkomponowane w całe życie człowieka. Ktoś powiedział, seks to jest termometr, który pokazuje, że jeśli on się właśnie wymyka spod kontroli, jest go za dużo, jest wszędzie, to często jest znak, że człowiek jest ciężko chory. To jest takie 40 stopni gorączki. Chory najczęściej na niedowartościowanie siebie. Masturbacja jest pocieszaniem się. Zawsze człowiek, który jest niezadowolony z siebie, tak się pociesza, że jest wielki, że jest sprawny. Mężczyźnie się wydaje przez 30 sekund, że ma kobietę, która mu się oddaje. Kobiecie się wydaje, że ma mężczyznę, który ją zdobywa czy zdobył. A to jest kłamstwo. Nie ma żadnego mężczyzny, żadnej kobiety, nie ma żadnej drugiej strony, nie ma żadnego męża. Jest tylko łazienka i przedmiot, którym ktoś się tam podrażnia. Także nie wolno mówić tylko, słuchaj, bądź czysty, nie włączaj internetu, wiesz, biegaj dużo i graj w piłkę, nie oglądaj, nie myśl o tych rzeczach. Nie, trzeba człowieka, ja to mówię, pruć piony, przekonstruować tak, ile tak można powiedzieć, w środku i dopiero wtedy może te sprawy z brakiem czystości ustąpią. Mamy jedno serce, nie mamy serca od seksu i serca od relacji międzyludzkich. Do sióstr mówię, czystość nie polega na tym, że ty, siostro, nie będziesz miała faceta, z którym będziesz spała, czy będziesz unikał przygodnych kontaktów seksualnych. Czystość polega na tym, że jak przyjedzie twój przyjaciel, ksiądz do ciebie, to wy otwieracie szeroko drzwi i gadacie. I mówicie, jeśli ktoś chce, niech do nas przyjdzie, my nie mamy nic do ukrycia. Czytajcie moje maile, czytajcie moje listy, czytajcie moje myśli, mogę wam powiedzieć. Natomiast kiedy zaczynamy się zamykać, nie tylko w celach, żeby się tam dotknąć, tylko że zaczynamy plotkować, że ja temu nie powiem, wchodzę w jakieś układy, no to może być pierwszy wstęp do dużych kłopotów z czystością.
To, o czym ksiądz mówi, no to są już wyżyny. Jednak codzienność ludzka jest taka, że słyszałam powiedzenie krew, nie woda.
Świat nie ma życia, życie ma Bóg. I świat nie może dać życia, świat może dać tylko substytut. Pobudzanie, elektrowstrząsami, ja to mówię, jak się pobudza człowieka, narkotykiem się go pobudza, że jemu się wydaje, że on był ptakiem, że on był orłem, a on po prostu, przepraszam, leżał w żygowinach całą imprezę gdzieś tam. To jest Matrix. Za geniuszy uważam braci Wachowskich, którzy nakręcili Matrixa, że wymyślili coś takiego na początku. Te pierwsze 20 minut filmu to jest najczystsze chrześcijaństwo, chciałoby się powiedzieć. Pani mówi, że to są wyżyny. Bardzo często ten grzech nieczystości ma zwrócić człowiekowi uwagę na coś innego, na inny grzech, który jest bardziej niebezpieczny, którego nie widać i którym jest najczęściej pycha. Bo grzech nieczystości widać. Tak, rozmierają dziewczynę, współżyliśmy, no co tu dużo gadać, nieczystość, to nieczystość się stwierdza z całą konkretem. Natomiast pycha przychodzi często zmutowana, ona przychodzi pod wpływem pokory. Poczęstuj się, nie mogę. To jest pycha. Człowiek pokorny, jeśli ma ochotę, to weźmie sobie ciastko ze stołu, coś, zapyta drugiego człowieka, przyjdzie do kościoła, stanie na środku kościoła, a nie będzie chował się gdzieś za filarami. Pokora to jest prawda o człowieku. Pokora to jest prawda. Wielu ludzi mówi się, ślicznie śpiewasz, tak beczę. Ja mówię, dlaczego obrażasz Pana Boga? Przecież On ci dał ten talent. Jesteś śliczną dziewczyną, a gdzie ja tam śliczna. Dlaczego obrażasz Pana Boga? On ci dał urodę. My powinniśmy mówić, Boże, bądź uwielbiony za mój śpiew, za moją urodę. Jeśli wam się to podoba, to ja mogę śpiewać dalej. To mutowanie pychy, ja mówię, nieraz się ktoś wyspowiada, bardzo dobrze, solidnie, idzie do drzwi wyjściowych, jeszcze nie dojdzie do drzwi wyjściowych, a szatan już mówi, aleś się wyspowiadał. Zrobiłeś wrażenie na księdzu, wyraźnie był tobą zachwycony. I tak się ludzie nie spowiadają, jak ty się spowiadasz. I już wszystko wraca z powrotem, jeśli on to kupi, to myśli. Pycha wróciła z innej strony. Proszę zwrócić uwagę, mieszkanie bez ślubu, żeśmy powiedzieli. Oni się do niczego nie zobowiązują. On nie jest odpowiedzialny za tą dziewczynę, bo gdyby był odpowiedzialny, to by to powiedział, że bierze ją za żonę na całe życie, odpowiedzialność na całe życie. On mówi, dopóki będzie nam dobrze, jestem z tobą. Dzisiaj jest dystansowanie się od odpowiedzialności. Ja miałem takiego kościelnego w mojej rodzinnej parafii, że jak żeśmy coś tam organizowali, jakiś koncert, szliśmy i mówiliśmy: panie Heniu, proboszcz pozwolił, żebyśmy wzięli mikrofony. Ja mogę dać, ale mnie to nic nie obchodzi. Ja mogę dać, wybierzcie, ale bierzecie, jak popsujecie, to wy. Ja nic, ja się nie dotykam, ja nie widziałem, ja nie mówię. Człowiek odpowiedzialny nie narusza wolności ludzi, ale mówi: jeśli chcesz, to ci pomogę. To się zobowiążę, że ci pomogę i wyprowadzimy jakąś sprawę do końca. Dlaczego wielu panów jest dziećmi, zachowują się jak dzieci? Mężczyzna staje się mężczyzną przez odpowiedzialność. Ja widzę moich kolegów z kursu. Na początku mieli odpowiedzialność za ministrantów, potem mieli odpowiedzialność za studentów, teraz są proboszczami wielkich parafii. Jak oni dojrzewali, to było widać te etapy w ich życiu, widać było wyraźnie, jak oni się rozwijają duchowo, intelektualnie, osobowościowo. Mężczyzna rośnie w odpowiedzialności. Niektóre panie mówią: nie mogę dać mojemu mężowi odpowiedzialności, bo jest nieodpowiedzialny. Ale jak mu pani nie da odpowiedzialności, to się nie stanie odpowiedzialny. Ale ksiądz mnie nie rozumie. Ja bym mu chętnie dała, tego, że on jest nieodpowiedzialny. Odpowiedzialność to jest ryzyko. To jest ryzyko. Ponosimy wielkie ryzyko, biorąc za coś odpowiedzialność, bo może nie wyjść się, nie udać.
Kiedy udzielam ślubów, najczęściej właśnie w kościele świętej Anny w Warszawie, to już mówię często do nich: stańcie do siebie twarzami, podajcie sobie ręce, związuję im z tułą dłonie, mówię: powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. I tu jest zagadka. Na 10 par 7 nie patrzy sobie w oczy. No kurczę, nigdy nie brałem ślubu, ale jakbym już miał powiedzieć: Anno, biorę cię za żonę, no to bym spojrzał tej Annie w oczy, tym bardziej, że stoję do niej obrócony twarzą, pół metra od niej. A on stoi i mówi: biorę cię, Anno, za żonę. Wiecie, jeszcze jest nieraz sytuacja niezła, jak pan młody ma na imię tak jak ja Piotr i ona się patrzy na mnie i mówi: biorę sobie ciebie, Piotrze, za męża. Jeszcze jak jest taka miła, urodziwa i mówi mi, że cię nie opuszczasz do śmierci. No tak, człowiek sobie w tym celibacie westchnie.
Dość często spotykamy dzisiaj ludzi, którzy żyją w drugich związkach. Te sakramentalne się rozsypały, a te drugie, zalegalizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, one się pięknie rozwijają. Ludzie wychowują swoje dzieci, żyją zgodnie 20, 30, 40 lat i umierają. Jak to jest z tym sakramentem małżeństwa?
Nie chcę oceniać tych ludzi, bo nie mam wglądu w ich sercach, ale czuję, że w wielu przypadkach działa mechanizm taki, że ja, jak byłem chłopcem małym i narozrabiałem, to zaraz biegłem się uczyć, wyciągałem podręczniki. Ci ludzie, mówiąc przenośni, narozrabiali, zerwali małżeństwo, zerwali relacje z człowiekiem, któremu obiecali, że będą z nimi do końca życia. Wzięli drugi związek. Ich poczucie winy sprawia, że są bardzo porządni. Poza tym rzeczywiście się może lepiej dobrali, jak to się mówi, charakterami. Są dojrzalsi już, bo ten drugi związek zawierali, kiedy mieli po 40 lat, a ten pierwszy, kiedy mieli 25 lat.
A może to ktoś ich oszukał?
No, jeśli oszukał, to małżeństwo jest nieważne. Jeśli w czymś ktoś został oszukany, czy obydwoje zostali oszukani, to może jest nieważne, więc nie ma problemu. Natomiast kiedy jest ważne, to zdradzili. Kościół po prostu poważnie traktuje człowieka. Powiedziałem: będę ci wierny do końca życia, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci. A potem mówi: ja tak mówiłem, ale tak nie myślałem dokładnie, że to jest. W podtekście miałem: a gdyby coś się złego działo, to się rozstaniemy. Kościół po prostu poważnie traktuje człowieka. Jesteś przygotowany? Przemyślałeś, przemodliłeś, byliście w narzeczeństwie 2 lata, decydujecie się nieodwołalnie, oni wszystko mówią: tak, tak. Czy jesteście teraz pod wpływem narkotyków czy alkoholu? Nie, trzeźwo mówimy. Podpiszcie. No i to już klamka zapadła. A potem my mówimy: o, ja chciałem się z tego wycofać, bo ale ja nie wiedziałem, jak to będzie, ale ja nie wiedziałem, że on jest taki, a nie inny. No nie, bracie, wszystkie warianty żeśmy omawiali, na dole i niedole. Kościół poważnie traktuje człowieka. Wierzy człowiekowi, to co człowiek mówi, to co człowiek pisze.
No ale jak już się tak stanie i ksiądz wie, na pewno zna takie przypadki. Po jakimś czasie mężczyzna zaczął pić, bić kobietę albo brać narkotyki, został hazardzistą, nie dało się z nim żyć, po prostu to było niebezpieczne.
Tak, taka sytuacja może zaistnieć, ale jeszcze przedtem powiedzmy sobie, jak kobieta reaguje. Bardzo często reaguje niefachowo, krzykiem, groźbą, straszeniem, że rozwiodę, zabiorę dzieci. Pewna pani, to jest wstrząsający artykuł, wspomnienie pani, która została zdradzona. Na początku dla niej to był szok, a potem mówiła tak: kiedy mąż spał, robiłam mu krzyżyk na czole i błogosławiłam go. Nie odsunęłam go od łoża, nie odsunęłam go od stołu. Spotykaliśmy się na takie rozmowy terapeutyczne. Obydwoje zrewidowaliśmy swój stosunek do Pana Boga, który był lipą w naszym małżeństwie, i małżeństwo uratowałam. Ja się zastanawiam, ile kobiet tak robi, że jest gotowych na pewne upokorzenie się, nie na poniżenie, na upokorzenie się, żeby ratować małżeństwo, żeby ratować małżeństwo.
Ale ksiądz tutaj powiedział, że ta druga strona też zechciała wziąć udział w tym budowaniu, a jeśli nie?
To jest możliwe, że ktoś się zatnie i powie, absolutnie nie chcę żadnych argumentów, żeby zostać. Ale ja uważam, że 90% ludzi po takim numerze, jakimś zdrady czy czegoś innego, absolutnie nie myśli o tym, czy to się da naprawić, tylko od razu separacja, rozwód. Kiedy coś się zacznie psuć, to oni chcą już do kasacji wrzucić to małżeństwo. Natomiast nie starają się, żeby to naprawić. Nieliczni jeżdżą na rekolekcje dla małżeństw w kryzysie. Nieliczni poproszą o pomoc rozjemcę, psychologa czy jakiegoś kapłana. Wiele małżeństw, wiele się dało naprawdę uratować.
Dzisiaj głośno się mówi o tym, że małżeństwo jest zagrożone, jest w zagrożeniu rodzina. Ksiądz też się z tym zgadza?
Zgadzam się, dlatego że młodzi ludzie nie są nauczeni pokory. Małżeństwo jest to wspólnota osób nieustannie sobie przebaczających. Oni są nauczeni takiego podejścia, czy mi będzie dobrze. To bardzo często, kiedy dziewczyna wychodzi za mąż z jakiegoś chłopaka, to zbiera się rodzina i mówią, czy Asi będzie dobrze z nim. No on jest pracowity, no to chyba będzie z niej dobrze. Ale on trochę jest taki małomówny, to taki burowaty, to może być jej źle. A nikt nie zapyta się, jak będzie temu chłopakowi z naszą Asią. Czy ktoś wstępuje do zakonu i mówi, czy ja wytrzymam w zakonie. Ja mówię, zapyta się, czy zakon z tobą wytrzyma. Jest od razu patrzenie, czy ja będę miał korzyść, czy mi będzie. Jeśli ktoś wchodzi w małżeństwo z nastawieniem, ale fajnie się ożeniłem, bo mam seksowną, dobrze gotującą, bogatą żonę, no to wszystko jest małżeństwo w tym momencie. Nastąpi rozkład później. Poza tym eliminuje się zupełnie zdanie rodziców często, czy księży, czy dorosłych. Oni się w ogóle nie liczą ze zdaniem dorosłych. Dorosły mówi, słuchaj, uważaj, bo to pakujesz się w niezłą historię. A co tam ksiądz wie, co tam pani wie, co tam mama wie, co tam tata wie. Kiedyś te ingerencje dorosłych były brutalne i też takie, które wychodziły za daleko. Ale powinni młodzi takie rzeczy omawiać z rodzicami. Oczywiście decyzja ostateczna ich należy do nich, ale liczyć się ze zdaniem tych, którzy to wszystko przerabiali na własnej skórze. Ja właśnie kiedyś uważałem, że rodzice to się na niczym nie znają, bo nie znają Beatlesów, Pink Floydów i nie wiedzą, po co się nosi długie włosy. A teraz jestem na tym etapie, że ci moi rodzice to byli nie głupi ludzie, a momentami mieli wielkie i bardzo mądre pociągnięcia. I od nich się pewnych rzeczy uczę. Od nich się pewnych rzeczy ciągle uczę. Wspominam ojca, który nie żyje. Przypominam sobie rzeczy, z którymi się kiedyś nie zgadzałem, a dzisiaj muszę przyznać, że jednak mieli rację. Może nie do końca, ale mieli.
Z czym?
Przytoczę przykład może takiego zachowania rodziców, które mi bardzo zaimponowało. Na przykład moja mama zachowała się, kiedy dowiedziała się, że idę do seminarium, w sposób wzorowy, bo ani mnie nie wpadła w entuzjazm, oj syn, jakim będziesz księdzem świętym, jak wspaniale, ani nie wpadła, co ty robisz, nie pozwalam ci, tylko powiedziała, Piotr, przemyśl to. I to była cała reakcja na... I wtedy poczułem się bardzo taki właśnie odpowiedzialny, dorosły, że to w moich rękach jest przemyślenie. I nigdy potem nie było słowa, po co żeś poszedł na księdza, czy coś, czy wtrącania się w moje kapłaństwo, gdzie ty chodzisz, gdzie ty jeździsz. I pytała, ale jak widziała, że nie odpowiadam o pewnych rzeczach, to zostawiała to w spokoju. Chociaż nie jest jakimś zawodowym pedagogiem, nie jest specjalistą od relacji z młodymi ludźmi, to potrafię się tak zachować. A na pewno myśli miała dużo. Cieszyła się, obawiała się o pewne rzeczy, ale dla mnie powiedziała tylko to właśnie. Piotr, przemyśl to.
Chcesz mieć syna przez całe życie, to oddaj go Kościołowi, oddaj go domowi, który chce założyć małżeństwu, oddaj go. Kto odda stokroć tyle, dostanie braci, sióstr, matek, żon. To jest tak trudno oddać człowieka, którego się kocha. Pamiętam, byłem kiedyś zaproszony na poprawiny do takiej rodziny. Tam 20 osób, w sobotę był ślub, w niedzielę poprawiny. Zaprosili mnie, tak posiedzieliśmy do gdzieś godziny 8:00. I państwo młodzi, już małżonkowie, mówi mąż do mamy, bo to jego mamy w domu było. Mamo, to my już z Beatą jedziemy. Ona, gdzie wy jedziecie? No, jedziemy do siebie. I ta biedna kobiecina zajarzyła jakoś pierwszy raz, chyba to spychała gdzieś pod świadomość, że ten syn już... nie wróci, nie będzie u niej nocował. A był też właśnie syn tylko z mamą. On mówi, no będę, jadę do żony. Ona nawet chyba zapytała, po co? Ja, proszę Państwa, nie miałem serca patrzeć na twarz tej pani. Oddaj człowieka, tak samo w małżeństwie. Nie bądź zazdrosna, nie szalej, nie każ mu ciągle chodzić przy sobie. Niech właśnie idzie drugą ulicą, niech jedziecie na wczasy, to niech cały dzień se pójdzie w góry, sam chodzi. Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść. Jeśli cię kocha, to wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał.
Bardzo dużo księdza jest w internecie. Ksiądz prowadzi audycje radiowe. To tak sobie ksiądz założył, czy tak po prostu się układa?
Wszystko się zaczęło od tej, chciało się być nieszczęsnej, szczęsnej kasety Seks, Powiedziawczy, Rzemiosło, która taką furorę zrobiła, którą nagrałem na Kulu, na spotkaniu ze studentami, taką furorę zrobiła na katechezie. I przyznam pani redaktor, że ja nie steruję tym przepływem informacji moich kazań, moich konferencji do mediów. To ktoś robi, nieraz ktoś pyta, nie pyta. Ja nie założyłem nigdy żadnej swojej strony internetowej. To mi zakładali strony internetowej, pytali, czy mogą tam wrzucać moje rzeczy. Wrzucajcie, ja wychodzę z założenia. Pan Jezus nie napisał na Ewangeliach wszystkie prawa zastrzeżone. Na szczęście nie napisał, bo byśmy nie mieli dzisiaj Biblii. Wszystko jest otwarte i proszę brać sobie z tych kazań, konferencji, co się podoba. Ja też biorę od innych, ściągam przykłady, kradnę właśnie tym ojcom, homiletom, kaznodzieją, których wymieniłem. Wszystko nie służy Panu Bogu. Ale powtarzam, nigdy w życiu nie spodziewałem się, że to się tak potoczy. No, rozwój internetu zrewolucjonizował wiele dziedzin życia, także głoszenie Słowa Bożego też. Bo dzisiaj mamy na YouTubie najlepszych polskich kaznodziejów, ich piękne konferencje i każdy może tego słuchać, co kiedyś było niemożliwe.
Tyle tracimy energii, kombinacji, tak się wikłamy przez fałszywe ja, że nie starcza nam sił wtedy i zdecydowania na to, żeby być sobą. Jakie to jest niebezpieczne fałszywe ja, to może świadczyć to, co Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Ja jak to przeczytałem, to byłem zbulwersowany, mówię, co ci Amerykanie znowu wymyślili? Jakie 18 razy? Może 18 razy na dzień, a to też dużo, no to 18 razy na tydzień, no, a może na miesiąc. Ale potem się zacząłem zastanawiać. Dzisiaj szliście do szkoły, na uczelnię, spotkaliście dziekana w drzwiach. Panie dziekanie, bardzo się cieszę, że pana widzę. Raz. Koleżanka pyta, ty jak się z chłopakiem układa? Czarek jest boski, to jest taki facet. Bruda, śmierdził, zerwezmił za tydzień. A co jej będę mówiła? Podoba ci się moja bluzka? Bosko w niej wyglądać. Paskudztwo z bazaru jakieś. I ja jestem pewny, żeby troszeczkę nam śmiech zamarł na ustach. Jestem pewny, że na tej sali są ludzie, którzy tak w głębi serca chcieliby teraz wstać i powiedzieć, ludzie, pomódlcie się za mnie, bo mi się życie wali. Bo chłopak mnie puścił, oszukał, bo z matką już nie mam zupełnie wspólnego języka. Bo byłam u lekarza, jakiś guz mam, strasznie się boję, co to jest. Ale nie wstanął. Nawet kiedy się je spotka w cztery oczy, to co słychać? A wszystko dobrze, wiecie, jakoś się ten wózek ciągnie, no, jakoś tam leci, ale to... Właśnie to fałszywe ja, że jestem w normie, że wypadam dobrze, że się niczym nie różnię. Kim ja jestem?
Naszym gościem był...
Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Zajmuje się tak zawodowo, ile można powiedzieć, wykładaniem homiletyki w seminarium warszawskim, czyli uczę kleryków mówienia kazań. Poza tym jestem kaznodzieją ludowym, jeżdżę po rekolekcjach do dorosłych, młodzieży, dzieci, sióstr zakonnych, księży, kleryków, głoszę Słowo Boże. No to chyba najważniejsze rzeczy, którym się zajmuję.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska. Thank you.